Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program W co wierzymy, mający na celu przybliżenie widzowi, ale również mi, prawd wiary oraz katechizmu Kościoła katolickiego. Dziś o Panu Bogu rozmawiam z księdzem Jakubem Wawrzynem. Z góry mówię, że to są materiały przewidziane na pewien czas. Pomimo tego, że każdy szanujący się YouTuber powinien dbać o to, żeby materiały były wartkie, żeby szybko zmieniały się obrazy, żeby treści były możliwie skondensowane. Takie filmy najlepiej na YouTubie się ogląda. Pomimo tego, w tej serii chciałbym, żeby ta wiedza powoli, ale trwale układała się w głowie mojej oraz widzów. Teraz mała przerwa na reklamę tego, czego możecie spodziewać się na tym kanale w najbliższym czasie. W poniedziałki będą filmy o świętych, żywoty świętych. Krótkie, do 10 minut, przedstawienie żywotu świętego. W środy naprzemiennie będzie program W co wierzymy, taki jak dzisiaj, oraz program dotyczący wychowania dzieci i młodzieży. Jeżeli Pan Bóg pozwoli, najbliższy taki program w następną środę. Natomiast w piątki będzie program Sprawki okiem katolika, zawierający analizę wydarzeń bieżących. Z tego miejsca chcę bardzo podziękować wszystkim, którzy wspierają finansowo rozwój mojego kanału YouTube'owego. Jak pewnie zauważyliście, podczas tych filmów nie ma reklam. Cała ta praca rozwija się w oparciu o wsparcie finansowe widzów. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto ceni te treści i chciałby, żeby ten kanał się rozwijał i chciałby dołączyć do grona patronów tej mojej pracy, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się pod tym filmem. Jeszcze raz wszystkim bardzo, bardzo dziękuję. Teraz przechodzimy do rozmowy z księdzem Jakubem Wawrzynem. Naszym gościem ponownie jest ksiądz Jakub Wawrzyn, z którym będziemy kontynuować omawianie katechizmu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
W poprzedniej naszej rozmowie ustaliliśmy, że ksiądz wierzy w Boga. Ustaliliśmy też, że ksiądz go nie widział. W jaki sposób możemy poznawać Boga?
Pana Boga możemy zasadniczo poznawać na dwa sposoby. Jest to bardzo ważne, żeby o tym pamiętać, bo to, co sobie ostatnim razem powiedzieliśmy, dotyczyło właściwie bardziej tego naturalnego poznania, tego, na ile Pan Bóg jest możliwy dla nas do poznania rozumem. No właśnie, bo to jest jeden ze środków poznania Pana Boga. Nasz rozum na podstawie stworzenia, na podstawie tego, co z tej działalności Bożej, z owoców działalności Bożej na świecie widzimy, możemy powiedzieć właśnie, jaki Bóg jest, że jest nieskończony, nieograniczony, nieskończenie dobre, nieskończenie mądre, właśnie ze względu na perfekcyjność tego mechanizmu, jeśli można tak w cudzysłowie powiedzieć, którym jest świat. To jest jednak dopiero pierwsza z dwóch dróg. Druga droga poznania Pana Boga to jest poznanie przez wiarę. Poznanie przez wiarę, czyli za pomocą tego aktu, tej cnoty, o którym już powiedzieliśmy, czyli de facto poznanie Boga na podstawie tego, co On sam o sobie powiedział. I to jest kluczowe i na tym zawsze opiera się każdy katechizm katolicki, zawsze w ten sposób uczono katechizmu, przekazując właśnie konkretnie to, co Bóg o sobie powiedział. I my wiemy, co Bóg o sobie powiedział. My wiemy, kiedy mniej więcej, my wiemy komu, to z pewnością, to jest kwestia autentyczności. I to wszystko zostało podsumowane, to wszystko zostało spisane, więc nie musimy na nowo ciągle odkrywać Ameryki. Tę pracę za nas załatwiono. Jest to zresztą niezwykle wartościowe i ułatwia nam ten cały proces poznania. Nawet jeżeli pewne rzeczy dzięki rozumowi, pracy rozumu o Panu Bogu możemy poznać, to dzięki wierze też niektóre z tych rzeczy możemy poznać, ale szybciej, bez wysiłku z naszej strony. Nie musimy wtedy być właśnie zaopatrzeni w ten niesamowicie błyskotliwy intelekt. Nie każdemu jest to dane. Zatem pozostaje nam, tak jak powiedzieliśmy ostatnim razem, przylgnąć do tych prawd, które dla nas są przez Boga objawione. Szczyt tego objawienia to Pan nasz Jezus Chrystus. I nam do wierzenia podane przez Kościół w też bardzo konkretnej formie. I tą formą są różne wyznania wiary, różne symbole wiary, składy, jak chociażby ten najbardziej nam znany skład apostolski, który jest streszczeniem z kolei tak naprawdę Pisma Świętego oraz tradycji. Tych dwóch mediów, jeśli można tak powiedzieć, środków, za pośrednictwem których Pan Bóg człowiekowi się objawia właśnie. Tradycja pisana, tradycja ustna, tradycja pisana, czyli Pismo Święte, to jest ten pewnik. I tu jest właśnie źródło naszej wiary. To właśnie te prawdy mamy przyjąć, te prawdy pozwalają nam poznać Boga takim, jakim On jest.
Mówi się też, że wiara bierze się ze słuchania. To, o co w tym chodzi?
Chodzi o to, że święty Paweł tak po prostu powiedział w jednym ze swoich listów, ale jest to niezwykle trafne. Tu chodzi o to, że ktoś musi nam tę wiarę przekazać. To jest właśnie ten objawiający się Bóg, który zlecił potem Kościołowi Chrystusowemu przekazywanie tych prawd już raz objawionych. I stąd to nas stawia zawsze w takiej pozycji zależności od kogoś, kto pełni funkcję nauczycielską wobec nas. W tym względzie możemy zatem mówić o konieczności poznania wiary, zesłuchania, w tym sensie, że chodzi tutaj o autorytet, który nam pokazuje. Nie chodzi zatem tutaj, jak zauważa święty Paweł, ale czy on o tym myślał? Nie wiem, to jest może troszeczkę moja interpretacja. Chodzi o to, że ta wiara nie ma się w nas zrodzić jakoś. To nie ma być jakieś uczucie, nasze wyobrażenie, przypuszczenia. To jak ja sobie wyobrażam jakieś doświadczenia Pana Boga, bo co to jest doświadczenie zresztą Pana Boga? To wszystko bardzo mętne, bardzo, bardzo labilne, zmienne. Chodzi o to, żeby przyjąć coś, co ktoś inny nam daje. I zawsze jest to Kościół, Kościół katolicki, dodajmy, nie byle jaki Kościół. Kościół Chrystusowy, ten jedyny właśnie Kościół prawdziwy. To jest takie króciutkie wyjaśnienie tego, co mówi święty Paweł. Fides ex auditu. Wiara rodzi się ze słuchania. Niezbędne jest zatem, aby ta wiara była przekazywana. I to jest, słyszymy tutaj to słówko, przekazywanie, przekaz, właśnie rola tradycji, przemieszczania niejako, przekazywania dalej tego, co już raz zostało dane. Tu się nic nie zmienia. Zmienia się może nasze rozumienie tego czy tamtego, natomiast ten pakiecik startowy jest już cały, jest zamknięty i naszym zadaniem jest teraz to przyjąć, przekazać dalej, nic od siebie nie dodając. Ze śmiercią ostatniego apostoła, świętego Jana, ewangelisty, całe objawienie Boże zostało zamknięte, niejako zapieczętowane, zaplombowane i my mamy tylko za zadanie przekazywać to w sztafecie teraz dalej.
Żebym mógł słuchać o Panu Bogu, ktoś musi mówić albo pisać o Panu Bogu, czyli używać słów. Czy nie jest tak, że Pan Bóg jest dla człowieka nieopisywalny, jest tak trudny do opisania bytem, że słowa zawsze będą w jakimś sensie ułomne?
I tak i nie. Dlaczego? Dlatego, że owszem, z jednej strony Pan Bóg jest nieskończony, nieograniczony, to znaczy, że nie możemy go ograniczyć z żadnej strony, także poniekąd słowami, które są pewną formą opisania rzeczywistości, fragmentu rzeczywistości, to jest istota każdego słowa. Z drugiej jednak strony Pan Bóg objawia się człowiekowi na sposób ludzki, tak jak my jesteśmy w stanie go mniej więcej pojąć, mniej więcej zrozumieć. Zatem to nie jest tak, jakby chcieli niektórzy heretycy, gnostycy, różni kwietyści, którzy właśnie mówią o tym, że Pan Bóg raczej daje się nam doświadczyć niż opisać. Że my tego Pana Boga nie jesteśmy w stanie słowami opisać do pewnego stopnia, jak najbardziej jesteśmy. Choćby dzięki samemu faktowi, że druga osoba Trójcy Przenajświętszej przyjmuje ludzką naturę, Jezus Chrystus, i to objawienie Boże przez Niego nam przekazane jest ubrane w konkretne ludzkie słowa. Zatem nie jest tak, że jesteśmy bezradni. To jest taki troszeczkę błąd subiektywistów, relatywistów, począwszy od XVII wieku, XVI wieku, troszeczkę wcześniej może, jeżeli chcieliby tam gdzieś poskrobać, podrapać, którzy zakładali, że my nie jesteśmy w stanie poznać rzeczywistości. Tak nie jest. Praktyka pokazuje, że my według jakichś poznanych schematów mimo wszystko ciągle działamy, że to nie jest tak, że Pan Bóg w nas rodzi się tylko z naszych wyobrażeń o nim. Nie. Pewna konkretna rzeczywistość z zewnątrz jest do nas za pośrednictwem między innymi słów, które słyszymy od innych, które jesteśmy w stanie sprecyzować, określić bardzo konkretnie, podawana. Zatem Pan Bóg daje się też poniekąd ubrać w słowa. Nasz rozum nie jest zupełnie bezradny, absolutnie nie. To jest to narzędzie, z którego w pierwszym rzędzie mamy korzystać. Także tutaj możemy być spokojni, to nie jest tak, że te słowa będą nas zwodzić. Dlatego tak ważne jest, aby używać słów zgodnie z ich pierwotnym znaczeniem, albo uwspólniać pojęcia, mówiąc o różnych rzeczach. To jest pewien problem, z którym mierzy się dzisiaj ludzkość cała, nie tylko Kościół, że te słowa stały się czymś zupełnie płynnym. No to wynika ze złej woli tych, którzy nam coś opowiadają. To jest właśnie istota też tego neomarksizmu w kulturze, jeśli można powiedzieć, czy w antykulturze, który stara się rozwadniać tak naprawdę wszystkie pojęcia. To już Pius IX przestrzegał i mówił o tym wyraźnie w XIX wieku, aby przywrócić rzeczom ich prawdziwe nazwy. To jest bardzo konkretne zadanie dla nas. Mówić precyzyjnie, stąd też konieczność troski o piękno choćby naszej polszczyzny.
Ktoś z oglądających może pomyśleć, zresztą pojawiają się też czasami takie komentarze. Bóg jest miłością. Po co wszystkie te rozmowy? Przecież to już jest jasne. Najpopularniejsze chyba określenie Pana Boga to jest Bóg jest miłością. Koniec, kropka. Czy to jest precyzyjne?
To jest precyzyjne, jak najbardziej, tylko że my nieprecyzyjnie często to rozumiemy. To jest ten problem. To jest znowu objawienie Boże, które nam właśnie tę doskonałość, ten aspekt doskonałości Bożej pokazuje. Myślę, że będzie jeszcze sposobność o tym bliżej powiedzieć, dlaczego Pan Bóg jest miłością. Problem polega na tym, że my często mamy fałszywe wyobrażenie tej miłości. Obawiam się, że dzisiaj większość ludzi, słysząc ten opis Pana Boga, którą sam nam zostawia, że jest miłością, wychodzi z fałszywego rozumienia miłości. Nie tego, o którym mówili apostołowie, nie tego, o którym mówili scholastycy, święty Tomasz, który przecież jest naszym przewodnikiem teraz po tym katechizmie, który zbudowany jest na sumie teologicznej świętego Tomasza, troszeczkę inaczej rozumieli miłość niż współczesny człowiek. Otóż dla nich, tych 2000 lat tradycji Kościoła, można powiedzieć, miłość to jest pragnienie i czynienie dobra innym. Życzenie drugiemu człowiekowi jak najlepiej. Natomiast dziś chciałoby się to sprowadzić do wszystko do pewnego przyjemnego odczucia, czy to tylko uczuciowego właśnie gdzieś tam na tym poziomie uczuciowym, czy nawet już na poziomie zmysłowym. I jest ryzyko tutaj wówczas znacznego spłycenia tego, że Pan Bóg mówi o sobie, że jest miłością. Ale rzeczywiście miłość Boża, a także miłosierdzie Boże, to są te najdoskonalsze przymioty w Panu Bogu w stosunku do Jego stworzeń. O tym musimy z całą pewnością powiedzieć, tylko będzie to wymagało od nas kilku gdzieś tam rozważań, żeby zobaczyć, o co chodzi z tą miłością. Co to znaczy kochać kogoś jeszcze? To znaczy chcieć się z kimś połączyć, tak? Wola człowieka kochającego wchłania niejako ten kochany obiekt. Jeżeli ja kocham jabłko, to ja chcę je zjeść. Jak to jest w przypadku Pana Boga i stworzeń? No właśnie, Pan Bóg daje się zupełnie swojemu stworzeniu. To jest ta istota miłości Bożej. Z tej miłości Bożej też, czyli tego początkowego daru istnienia, rodzą się potem inne przymioty Boże. Boża sprawiedliwość, właśnie Boże miłosierdzie i tak dalej. Także to wszystko będzie wymagało od nas zawsze takiego precyzyjnego patrzenia na to. Nie ma zatem żadnej sprzeczności w rozważaniu tego, kim jest Bóg, jak jest Bóg, jakie są Jego przymioty, bo jest jeszcze jedna ważna sprawa, jeśli chodzi o miłość. Otóż trzeba sobie zadać pytanie, czy my jesteśmy w stanie kochać kogoś, kogo nie znamy. No nie. Zatem nie możemy pokochać Pana Boga ze wzajemnością, mimo że On nas kocha, jeżeli my Go nie poznamy. Dlatego mówimy o tych wszystkich przymiotach, doskonałościach Pana Boga, żeby zapalić się właśnie tym pragnieniem zjednoczenia z Panem Bogiem. On widzi nas na wylot, na przestrzał, przed Nim stoimy. Natomiast my jesteśmy ograniczeni i musimy go po kawałku odkrywać. Stąd ta rola teologii tutaj, która chce poznać Pana Boga. Nie jesteśmy tylko takimi gdzieś tam uczuciowymi fideistami, którzy przyjmują na wiarę, no Bóg jest miłością, koniec, kropka. My chcemy wiedzieć, dlaczego my Go możemy kochać. No właśnie, dlatego, że to jest samo piękno, samo dobro, sama sprawiedliwość, sam geniusz, jeśli można tak powiedzieć, nieustannie się nam dający. Także to tak jak zakochany chłopak stara się poznać swoją wybrankę, gdzieś tam przyszłą narzeczoną, czy obecną narzeczoną, zobaczyć, co ona lubi, w jaki sposób się zachowuje, co jej sprawia przyjemność, czego nie lubi. I to samo z nami, jeśli chodzi o poznanie Pana Boga. Stąd my musimy poznać Go tak, jak się to da, dla naszego rozumu też, oprócz poznania tego wiarą, za pośrednictwem wiary, bo słusznie zauważa święty Augustyn, nihil amatum nisi precognitum. Nic nie jest kochane, nie może być kochane, jeżeli wcześniej nie jest przez nas rozpoznane.
Użył ksiądz również słowa miłosierdzie. Mhm. Myślę, że nie pomylę się, jeżeli powiem, że dzisiaj na słowa Bóg jest miłością. Wielu ludzi właśnie myśli o tym miłosierdziu, o pewnej empatii względem człowieka, pobłażaniu jakoś człowiekowi, wybaczaniu wszystkiego, znajomości człowieka, że jest grzeszny, więc Bóg jest miłością, Bóg jest miłosierny, Bóg wybacza. Mówił też ksiądz, że Bóg jest sprawiedliwy. Nie ma tutaj sprzeczności?
Nie ma tutaj sprzeczności, absolutnie. Tylko zadajmy sobie najpierw pytanie, co to jest to miłosierdzie? Święty Tomasz z Akwinu mówi, że miłosierdzie, on to mówi definiując troszeczkę z perspektywy ludzkiej w odniesieniu do człowieka, jest to dostrzeżenie pewnej nędzy, pewnej niedoskonałości innego człowieka, pewien smutek z powodu tej niedoskonałości i chęć zaradzenia temu smutkowi, tej nędzy, przepraszam, bardziej trzeba było precyzyjnie powiedzieć. Czyli człowiek miłosierny to ten, który widzi, że ktoś jest w potrzebie i stara się mu pomóc i pomaga mu. W przypadku Pana Boga nie do końca to tak jest z tym miłosierdziem, jak definiuje święty Tomasz. Dlaczego? Dlatego, że Pan Bóg nie może się smucić. W nim nie ma żadnej zmiany. Uczucia są pewną materialną pochodną, nie ma w nim materii, także to zawsze używamy tylko pewnych obrazów. Także kiedy Pismo Święte mówi o gniewie Bożym, o radości Bożej i tak dalej, to wszystko musimy brać jako pewne figury literackie w tym względzie, pozwalające nam Pana Boga poznać. Pan Bóg zatem, owszem, widzi naszą nędzę, i stara się jej zaradzić. I największym dowodem miłosierdzia Bożego wobec swoich stworzeń jest najpierw to, że powołuje je do istnienia i daje im wszystko, czego wymaga tak naprawdę ich natura. I największym dowodem właśnie tego miłosierdzia jest to, że istniejemy, bo czy może być większa nicość, większa nędza, bieda, jeśli nie istnienie? Człowiek współczesny o tym rzadko dzisiaj myśli, tak, bo rozważa, myśli o tym miłosierdziu tylko z punktu gdzieś tam, własnego punktu siedzenia nawet, tego, że coś go boli, coś mu znowu w życiu nie wyszło, znowu stracił pieniądze te czy tamte. Zatem to jest to, co musi mieć przed oczyma. Pan Bóg, dając nam istnienie, już okazuje swoje miłosierdzie i potem troszcząc się o nas, także okazuje nam swoje miłosierdzie. Chcąc nas zbawić, okazuje nam swoje miłosierdzie. Zatem to jest to, co musimy mieć zawsze na uwadze. W przeciwnym wypadku dojdziemy do przez to fałszywe rozumienie miłosierdzia, do tego fałszywego poglądu, że miłosierdzie poklepuje człowieka po ramieniu, niezależnie od tego, jaką parszywość w swoim życiu popełnia. Tak nie jest. Tak jak powiedzieliśmy, istotą miłosierdzia jest wyciągnięcie człowieka z nędzy. Jeżeli ja widzę, że mój sąsiad jest tam, ja wiem, jakimś złodziejem, powiedzmy, takim zawodowym, tak? No to moje miłosierdzie wobec niego nie będzie polegało na tym, że ja będę teraz cieszył się z jego osiągnięć zawodowych i tak dalej. Nie. Jeżeli ja widzę to, jeżeli się smucę z tego jego grzechu, który on popełnia, też będę starał się robić coś, żeby mu pomóc. Czy w przypadku osób uzależnionych od takiej czy innej substancji, czy zachowania. To jest istota miłosierdzia. Zawsze jeszcze to działanie i Pan Bóg właśnie w ten sposób czyni. On zawsze działa. Poza tym pamiętajmy o tym, że to miłosierdzie Boże, które nawet w piekle jest widoczne, polega też na tym, że Pan Bóg zawsze daje nam więcej niż na to zasługujemy. To też jest pewna forma miłosierdzia ze strony Pana Boga, istota tego Jego miłosierdzia. Otrzymujemy więcej niż na to zasługujemy przez swoje dobre uczynki. Bo wreszcie, czy my czymś sobie możemy nasze istnienie zasłużyć? No nie. Czyli znowu od samego początku tej historii między Bogiem a człowiekiem widzimy, że ona jest przeniknięta miłosierdziem, tym prawidłowo rozumianym, i dlatego mówimy o tym, że jest to największy przymiot Boży w odniesieniu do stworzeń, wszystkich stworzeń.
Chciałbym jeszcze zatrzymać się na tym, co ksiądz powiedział, że samo istnienie jest większym dobrem niż nieistnienie. Człowiek, który na przykład, powiedzmy, jest w depresji albo cierpi na inny sposób, myśli sobie na przykład czasami, lepiej, żebym nie istniał. Człowiek się jednak nie zdecydował o tym, że powstał. I czy byśmy mogli jeszcze parę słów o tym, czy samo istnienie rzeczywiście jest większym dobrem niż nieistnienie?
Powiedzmy sobie może o tym, że zawsze, kiedy coś rozważamy, rozważamy to w porządku takim subiektywnym i obiektywnym. Subiektywnym, który dotyczy nas, czy konkretnej sytuacji, oraz obiektywnym, tak jak się rzeczy mają. I niewątpliwie, tak jak się rzeczy mają, obiektywnie, przedmiotowo, istnienie jest czymś nieskończenie lepszym niż nieistnienie. Nawet najgorsza forma bytu, tak, najgorsza forma życia, jeśli można to powiedzieć, usłana samymi trudnościami, jeżeli to jest życie ludzkie, jest czymś lepszym niż niebyt, nieistnienie, z tego względu, że między... I to będzie bardzo filozoficznie, ale praktycznie nie wiem, co na to widzowie. Między istnieniem a niebytem jest nieskończona odległość. I dlatego czymś nieskończonie lepszym jest żyć. Nawet jeżeli jesteśmy przez całe nasze życie cierpiący kalekami. Bo jest to coś, co przewyższa nieskończenie w tym obiektywnym porządku. To gdyby nas w ogóle nie było. Miejmy zatem to zawsze na uwadze, aczkolwiek to jest zupełnie zrozumiałe, że jesteśmy tylko słabymi ludźmi i zawsze będziemy zwracali uwagę też na te nasze subiektywne sądy, i może człowiek, który akurat przez jakieś cierpienie i trudność przechodzi, niekoniecznie będzie w stanie od razu tę prawdę, stuprocentową prawdę, przyjąć. I niekoniecznie ona musi dać mu od razu pociechę. Ale z punktu widzenia filozofii, a tym samym właśnie teologii, tak właśnie jest. Jest to dla nas zawsze powód do wielkiej radości. Warto sobie być może, jeżeli przez różne trudności przechodzimy, też te wszystkie powody do dziękowania Panu Bogu zawsze najpierw wypisać przed tymi powodami, które kazałyby nam popadać w rozpacz i jakiś żal, rozrzewnienie. I na pierwszym miejscu zawsze musi być to, że ja istnieję. To jest coś, czego w dzisiejszej takiej konsumpcjonistycznej antykulturze ciężko człowiekowi powiedzieć, bo on chce od razu zawsze mieć jakieś tam według swoich wyobrażeń doznania z tym istnieniem związane z tym swoim życiem. No a to nie zawsze tak jest. To obiektywnie już jest największe dobro, jakie Pan Bóg nam daje. Powołanie do istnienia. I nawet to... Inaczej, to pytanie często pojawiające się, dlaczego Pan Bóg właśnie pozostawia dusze, które się sprzeniewierzyły Mu za życia w piekle, że nie byłoby większym miłosierdziem, aby te dusze ulegały zniszczeniu, jakby to niektórzy chcieli, czy niektórzy heretycy w pierwszych wiekach w ten sposób właśnie nauczali. Otóż nie. Jeżeli pamiętamy o tym obiektywnym porządku, to nawet to, że te dusze dalej istnieją, jest pewnym dowodem miłosierdzia Bożego. Nie jesteśmy owszem w stanie wszystkiego po ludzku teraz zrozumieć. Nie wszystko nam się gdzieś tam połączy w logiczną całość, być może z naszej perspektywy, ale tak jest obiektywnie. Tak jest obiektywnie. To jest bardzo ważny aspekt rzeczywistości, na który dziś nie zwraca się uwagi. Obiektywność, czyli nie to, jak ja odczuwam, odbieram coś, tylko jak jest.
Wracamy do Pana Boga. Co to znaczy, że Pan Bóg jest sprawiedliwy?
A co to znaczy, że ktokolwiek jest sprawiedliwy? Co to jest sprawiedliwość? Tak? To jest to pierwsze pytanie. Rzymianie, starożytni Rzymianie, którzy cywilizacyjnie, czysto naturalnie doszli naprawdę do pewnego poziomu, który ciężko nam teraz przeskoczyć, mówili w bardzo prosty, krótki sposób, że jest to, że sprawiedliwość generalnie jest to oddawanie każdemu tego, co mu się należy, czy co do niego należy. Te dwa aspekty. O sprawiedliwości moglibyśmy mówić w kilku ujęciach. Nie skomplikujmy teraz. Ta podstawowa definicja jest właśnie tak, oddawanie każdemu tego, co mu się należy, i Pan Bóg także daje człowiekowi to, co mu się należy. Mianowicie otrzymuje on w pierwszym rzędzie wszystko, co jest niezbędne dla istnienia jego natury, żeby być człowiekiem. Dostajemy ten nasz rozum, naszą wolę, takie czy inne ciało, generalnie wszystko, żeby ta nasza natura mogła funkcjonować. I to dotyczy nie tylko nas, ale wszystkich stworzeń. Wszystkie stworzenia otrzymują to, co zgodnie z ich naturą jest im niezbędne. I to jest ten pierwszy przejaw sprawiedliwości Bożej. Ponadto ta sprawiedliwość Boża będzie objawiać się w tym, że Pan Bóg będzie za dobre czyny wynagradzał, a za złe karał. Tak? To jest prawda też, która zdaje się dzisiaj nie dla wszystkich katolików jest oczywista. No, ale tutaj nic nie podlega tak naprawdę dyskusji. Pan Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze. Wynagradzanie za dobro i karanie za zło. To jest istota sprawiedliwości. Także i to widzimy w Panu Bogu. Niekoniecznie od razu w naszym życiu ta nagroda musi nastąpić. To też jest bardzo ważna uwaga. Wielu na tym punkcie właśnie pozornie, czy też zupełnie rzeczywiście traci wiarę, traci ufność wobec Pana Boga, tak? Bo tylu złych ludzi w żaden sposób nie jest ukaranych na tej ziemi. Ale trzeba pamiętać o tym, że nasze życie nie kończy się tutaj, na tej ziemi, tak żeby nie popadać w taką pułapkę pragnienia natychmiastowego efektu z naszej perspektywy, czy z perspektywy naszego życia. Nie jesteśmy w stanie wszystkich skutków czynów ludzkich od razu w całości zobaczyć, więc nie wyczekujmy, że Pan Bóg będzie też natychmiast wynagradzał, czy natychmiast karał, ale tak jest. W rzeczywistości tak jest. I ta ostateczna nagroda to niebo, chwała Boża, uczestniczenie w chwale Bożej, a ta ostateczna kara to piekło. Kara piekielna, niestety, odłączenie od Pana Boga na całą wieczność.
Nie wiem, czy dla pozostałych słuchaczy również, dla mnie, mimo wszystko na poziomie rozumu, przyjęcie prawdy, że Bóg jest jednocześnie sprawiedliwy i miłosierny, jest trudne. Czy możemy jeszcze raz spróbować wykazać, że nie istnieje tutaj sprzeczność?
Jest to rzeczywiście prawda trudna do przyjęcia, bo zazwyczaj oceniamy ją z perspektywy naszej ludzkiej. Troszeczkę zawsze Pana Boga wsadzamy w nasze buty z naszymi ograniczeniami, z naszymi słabościami. Nie ma tutaj sprzeczności, bo jest między tymi dwoma przymiotami, sprawiedliwością i miłosierdziem, bo jest troszeczkę inny zakres, jeśli można tak powiedzieć, działania, oddziaływania tych przymiotów Bożych na człowieka, tak jak powiedzieliśmy. Jeżeli chcielibyśmy podsumować, jak to w Panu Bogu może funkcjonować, to sprawiedliwość i miłosierdzie, to trzeba by powiedzieć za świętymi, że Pan Bóg jest właśnie dlatego miłosierny, że jest sprawiedliwy. Pan Bóg właśnie znając kondycję ludzkiej natury uwzględnia to, że ona potrzebuje pewnych dodatkowych pomocy, aby móc postępować zgodnie z jego wolą. To nie jest tak, że Pan Bóg, rzecz jasna, zgadza się na nasz grzech, który często pcha nas w potrzebę właśnie skorzystania z miłosierdzia Bożego, a nie tylko sprawiedliwości. Ale niemniej jednak Pan Bóg tutaj stara się zawsze jeszcze zachować naszą wolną wolę. Pan Bóg zatem podnosi człowieka ze względu na swoje miłosierdzie, z jego nędzy, ale uwaga, nie może tego zrobić wbrew człowiekowi. Jeżeli jakiś człowiek, bo ja wiem, oddaje się tam przez całe życie rozpuście, to nie może zasłaniać się tym, mówiąc i grzeszyć dalej, mówiąc, że Pan Bóg jest miłosierny. Dlaczego? Dlatego, że Pan Bóg wbrew jemu samemu, jeżeli on jest świadomy tej swojej gdzieś tam moralnej nędzy, nie zadziała tutaj, nie zada gwałtu, bo wówczas mielibyśmy do czynienia tutaj z jakimś determinizmem, czy tym, że bylibyśmy w rękach Pana Boga zwykłymi jakimiś robocikami, zabawkami. Zatem człowiek musi też chcieć skorzystać z tej łaski, także tej łaski miłosierdzia Bożego. Musi właśnie zostać z tej nędzy podniesiony. To nie jest tak, że on w tym błotku może się potem taplać i na tym polega to miłosierdzie. A tak się dzisiaj często niestety mówi, tak się dzisiaj niestety często też uczy. Przynajmniej takie wrażenie mają często ludzie, że cześć wobec Bożego miłosierdzia i to zdanie się na Boże miłosierdzie, różne formy nabożeństwa do Bożego miłosierdzia zakładają gdzieś tam zupełną obojętność ze strony człowieka. No nie, tak nie jest. Pan Bóg daje łaski w swoim miłosierdziu, ale właśnie, żeby się wyrwać z tej czy innej słabości. To przykład właśnie siostra Faustyna, która uchodzi za misjonarkę, apostołkę Bożego Miłosierdzia, jest przecież jedną z tych postaci, z tych mistyczek, które że o wiele drastyczniej, brutalniej i bardziej szczegółowo niż jakakolwiek inna, opisuje istotę piekła. Opisuje to, jak to piekło wygląda. Czyli mimo tego wielkiego miłosierdzia Bożego, o którym ona tutaj mówi, nie ma tam grama negacji sprawiedliwości Bożej. To zawsze pozostaje wolna wola. Pan Bóg na siłę nikogo nie uszczęśliwia. To jest to. Może łatwiej przez to zrozumieć, jak te dwa przymioty mogą w Panu Bogu istnieć.
Co może zrobić człowiek, żeby trafić do piekła?
No właśnie tak. Zgardzić tym miłosierdziem, zgardzić tą miłością. Kiedy kochamy kogoś, rodziców, mamę, tatę, to słuchamy jego zaleceń, jego próśb, jego konkretnych wskazań. I człowiek, który trafia niestety do piekła, który się potępia, to jest taki człowiek, który dobrowolnie tymi Bożymi wskazaniami gardzi, popełnia grzech, który jest tą obrazą Pana Boga. Święty Tomasz pięknie podsumuje to, czym jest grzech. Tej definicji też dzisiaj często nie jesteśmy w stanie usłyszeć. Niestety dużo ludzi przyjeżdżając gdzieś tam do nas, na przykład na rekolekcje ignacjańskie, które prowadzimy, jest zaskoczone, czy to mówią czasami, że po raz pierwszy tak naprawdę zrozumieli, czym jest grzech. Bo nigdy wcześniej nikt im o tym nie powiedział. A święty Tomasz powie, że grzech to nic innego jak odwrócenie się od Stwórcy, odwrócenie się od Boga i zwrócenie się ku stworzeniu. Aversio ad Deo et conversio ad creatura. Tak to też podsumuję w swojej sumie teologicznej. Zwracając się do stworzenia, odwracając się od Pana Boga, czyli od Jego konkretnych przykazań, występując przeciwko Jego woli, tak naprawdę dajemy dowód tego, że my tego Pana Boga nie kochamy. A piekło to jest miejsce właśnie dla tych, którzy dobrowolnie tę miłość Bożą, to miłosierdzie Boże odrzucili. To jest rzeczywistość. I niestety może się to przydarzyć łatwiej, niż by się nam wydawało. To nie jest tak, że Pan Bóg rzecz jasna jest tutaj jakimś, proszę wybaczyć, porównanie jakimś psychopatą, który tylko czeka na nasze upadki, czeka na nasze porażki, na jakieś potknięcia. Absolutnie nie. To jest nasze wypaczone mniemanie. Ale jeżeli my świadomie, dobrowolnie odwracamy się od Pana Boga, tego, co On nam powiedział, na miarę tego, jak my jesteśmy w stanie Go poznać, no to pokazujemy, że nie ma w nas miłości. To mówią o tym apostołowie, mówi o tym Pan nasz Jezus Chrystus, że nasza wiara ma polegać konkretnie na czynach, czyli spełnianiu tutaj tej woli Bożej, która jest dla nas jasna w przykazaniach Bożych.
Powiedział ksiądz, że objawienie Boże skończyło się ze śmiercią ostatniego apostoła. Czy to znaczy, że poznając Boga wiemy, że jest miłosierny, wiemy, że jest sprawiedliwy, mamy do czynienia z sytuacją, w której Pan Bóg już wszystko powiedział, zostawił zasady, martwcie się sami. Czy Pan Bóg jest jednak obecny na co dzień w życiu człowieka?
Gdybyśmy potwierdzili takie założenie, to bylibyśmy deistami, którzy zakładają właśnie, że Pan Bóg stworzył swój świat, ma tam jakieś swoje przymioty, rzeczywiście może nawet coś człowiekowi powiedział, ale puścił tą machinę w ruch i więcej się o nią nie troszczy. To jest troszeczkę podsumowanie tego, co masoni myślą, wolnomularze myślą o Panu Bogu, jeżeli w ogóle należą do tych bardziej konserwatywnych lóż, powiedzmy, które jeszcze się tym terminem posługują. Pan Bóg nie jest takim zegarmistrzem, który raz gdzieś puściwszy całą tą machinę w ruch, zostawia ją samą. On nieustannie kieruje tym, co powołał do istnienia. I to kierowanie Pana Boga tymi stworzonymi rzeczami, z uwzględnieniem właśnie Bożej sprawiedliwości, Bożego miłosierdzia, to nic innego jak opatrzność Boża. Opatrzność Boża, troska o świat. Pan Bóg tą opatrznością Bożą tak naprawdę jest i nie ma żadnej rzeczy na tym świecie, ani widzialnej, ani niewidzialnej, która by się tej Bożej opatrzności gdzieś tam wyrwała, jeśli można tak powiedzieć. To kierowanie światem, ta opatrzność Boża, to spoglądanie, kierowanie wszystkimi poszczególnymi bytami rozciąga się tak na nieożywione stworzenia, jak i na ożywione. Co więcej, ta opatrzność Boża, czyli to kierowanie światem, wpływa właśnie też na człowieka, który ma wolną wolę i rozum. Ale mimo wszystko kierowany jest przez to, co Pan Bóg chce, aby się działo tak naprawdę. Jest to dla nas pewna tajemnica. Nic w naszych uczynkach, i o tym musimy pamiętać, nie wykracza ponad to, czego Pan Bóg chce albo co dopuszcza. Czy to dobre, czy złe rzeczy. Wszystko dzieje się przecież za wiedzą wszechwiedzącego Boga. To nie może być tak, że coś mu się gdzieś tam nie udało, coś mu się gdzieś tam wymknęło. Absolutnie nie. I widzimy to w naszym życiu. Pan Bóg zatem nieustannie troszczy się o każdego z nas. Tak prowadzi nasze życie, abyśmy mogli stać się właśnie gdzieś tam beneficjentami Jego miłosierdzia, ale także i Jego sprawiedliwości. Ciężko nam to być może pogodzić czy zrozumieć w odniesieniu do tej prawdy o naszej wolnej woli, ale taka jest rzeczywistość, tak jest nieodmienne nauczanie Kościoła w tej kwestii opierający się właśnie na tym objawieniu zamkniętym, tak jak powiedzieliśmy, ze śmiercią ostatniego z apostołów. Zatem Pan Bóg nieustannie troszczy się o to, abyśmy my z tego miłosierdzia mogli skorzystać. To jest prawda, z którą niewątpliwie w chwilach radosnych w naszym życiu, a także w tych chwilach mniej radosnych czy smutnych, tragicznych musimy pamiętać. Nic nie wymyka się wiedzy Bożej. Wszystko dzieje się, także to zło, tylko i wyłącznie dlatego, że Pan Bóg je dopuszcza. No fizycznie nie może chcieć tego zła, ale wszystko to służyć ma zrealizowaniu planu Bożego, czyli tego maksymalnego wzrostu tej takiej zewnętrznej chwały Bożej i zbawieniu wszystkich ludzi.
Czy można powiedzieć, że troska, o której ksiądz mówi, jest wynikiem miłości Boga? Czy Bóg kocha swoje stworzenia? Czy Bóg kocha mnie, każdego widza, który ogląda ten materiał?
Oczywiście, że tak jest. Tak naprawdę to, że my istniejemy, to, że my poruszamy się, żyjemy, jesteśmy, jak mówi święty Paweł, czy Dzieje Apostolskie, wynika z tego, że Pan Bóg nas kocha. Ta miłość rozlewa się na zewnątrz. Pan Bóg nie potrzebowałby nas, ale właśnie ze względu na swoją miłość, czyli na ten nadmiar dobra w sobie, chce teraz się tym dobrem dzielić. Także każdy z nas, tak długo jak żyje, jak oddycha, może być przekonany, że Pan Bóg go kocha. Choćby już z tego, zgodnie z tym filozoficznym rozumieniem tego terminu kochania, tej doskonałej miłości, bo gdyby Pan Bóg na chwilę przestał nas kochać, to byśmy się rozpłynęli w nicości. Także jest dla nas nadzieja. Póki żyjemy, póki oddychamy, możemy być przekonani, że w jakimś stopniu za coś Pan Bóg nas kocha, niezależnie od tego, jak daleko od Niego jesteśmy. Różne są co prawda te stopnie miłości Pana Boga do swoich stworzeń. Im bardziej jesteśmy zjednoczeni z Panem Bogiem, tym bardziej jesteśmy przez Pana Boga kochani. To jest prawda. Natomiast Póki istniejemy, mamy pewny dowód, że Bóg chce naszego istnienia, że Bóg darzy nas swoją miłością. Jest to bardzo dobra podstawa, żeby coś ze swoim życiem zrobić.
O tym, w jaki sposób na tę miłość Pana Boga człowiek powinien odpowiedzieć, powiemy sobie, mam nadzieję, w jednym z kolejnych materiałów. Na dzisiaj myślę, że wystarczy treści. Bardzo, bardzo księdzu dziękuję.
Dziękuję również za zaproszenie.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.